Studio Taipei. Studio Taipei. Studio Taipei. Taipei. Studio Taipei.
Dzień dobry, Rysiek Zalski z Taipei. W moich komentarzach dotyczących Chin i Komunistycznej Partii Chin jest jeden temat, którego zawsze unikałem. Początkowo uważałem go za teorię spiskową. Stale jednak obserwowałem i przez ostatnie kilka lat nadal nie poruszałem, jednak stale się nim interesowałem. Uważam go za tak trudny i obrzydliwy, że nie byłem w stanie tego nigdy poruszyć. W końcu to XXI wiek i takie rzeczy w jednej z największych gospodarek świata. Zacznijmy od początku. W Chinach często giną dziewczyny, które są przemycane do biednych części kraju jako żony. To samo dotyczy kobiet z biedniejszych, sąsiadujących krajów. Ostatnio jednak głośne były dwa przypadki zaginięcia dwóch chłopaków. W październiku 15-latka. Nie będę zgłębiał tu wszystkich niejasności i wątpliwości związanych z jego zniknięciem. Wymienię dwie najważniejsze. W totalitarnym kraju, wiedzącym tak wiele o swoich obywatelach, mimo współpracy i pomocy rodziców, policja unikała angażowania się w poszukiwania tego chłopaka. Co ważniejsze, kilka dni przed jego zniknięciem jego klasa przeszła badania medyczne. Drugi przypadek to 14-latek w Wuhan i to miasto będzie się pojawiało często. W tym przypadku dzięki pomocy rodziców policja wyłowiła jego ciało w jeziorze. Nie zwróciła go jednak rodzinie. Powodem miały być ponoć ślady po operacji i brak organów. Oczywiście to nie są sprawdzone wiadomości, bo trudno dokładnie zweryfikować, jednak takie przypadki zdarzają się w Chinach i wywołują krajową dyskusję. I tak głos w tej sprawie zabrał szef syczuańskiego oddziału People's Daily, który 18 listopada napisał na Weibo, iż handel organami będzie kwitł, bo narodowa baza danych genów obywateli jest kontrolowana przez kapitał i łatwo można znaleźć właściwego dawcę. To tyle komentarz Chińczyka na ten temat. Ponad dwa tygodnie temu, 11 listopada, oficjalna strona mediów społecznościowych Wiadomości miasta właśnie Wuhan podała na swoich stronach o trzech operacjach serca na oddziale pediatrycznym. Trzech chłopców. Dawców serca jest z zasady niewielu. Dawców młodych serc jeszcze mniej. Ponadto w przypadku tego organu serce musi nadal bić. I tak w Stanach Zjednoczonych pacjenci średnio czekają na znalezienie dawcy serca i przeszczep 7 miesięcy. W latach 2016-19 tylko 65% z nich doczekało się przeszczepu w USA. W kraju tym 37 osób na milion jest zarejestrowanych jako dawcy. W Chinach jest to jedynie 4 osoby na milion. Jednak w tym przypadku, o którym mówiłem w szpitalu Wuhan, trzech pacjentów otrzymało przeszczep jednego dnia. Łatwiej jest wygrać w tym samym tygodniu dwukrotnie w totka, ponieważ śmierć dawcy nie jest możliwa do przewidzenia. Choć jak widać czasami chyba jest. To nie jest pierwszy taki zbieg okoliczności. I tak 7 sierpnia 2020 roku gazeta w Syczuanie donosiła o czterech operacjach w tym samym szpitalu. W styczniu 2014 to są dane z chińskich gazet. To samo w szpitalu w Fujian, też cztery operacje. W czerwcu 2013 też w Wuhan, ten sam chirurg. Zgodnie z informacjami gazety, w owym najnowszym przypadku, o którym przed chwilą mówiłem, 12 lekarzy udało się na miejsce pobytu dawców potwierdzić zgodność organów. Po sprawdzeniu zostały pobrane. Na świecie to pacjent czeka na organ. W Chinach jest odwrotnie. Organy czekają na pacjenta. Kolejna kwestia. Jeśli według tej gazety dawca był w szpitalu, to dlaczego lekarze nie mogli tam przeprowadzić operacji? Może go tam nie było. Po usunięciu serca jest przydatne jedynie 6 godzin. I tu się tak się składa, że te wszystkie cztery serca dotarły w tym samym czasie do jednego szpitala. Wszystkie w obrębie 6 godzin od szpitala. Wszystkie cztery tego samego dnia. Rodzice owego zaginionego 15-latka to biedni i prości ludzie. I nie są w stanie przeciwstawić się władzy i świat się niestety zawalił. I dlaczego teraz mówię o tym wszystkim właśnie dzisiaj? Ponieważ w zeszłym tygodniu zmarł człowiek uważany za twórcę tego przedsięwzięcia. Cofnijmy się do roku 1999. Ponad 10 tysięcy wyznawców Falun Gong otoczyło w niemym proteście siedzibę władz KPH. Na 10 tygodni przed 10. rocznicą masakry na placu Tiananmen. Siedzieli sobie na chodnikach ulic otaczających siedzibę rządu, medytowali i ćwiczyli. Buddyjska medytacja i ćwiczenia. Wieczorem się rozeszli i tyle. Żadnych politycznych żądań. Przedstawiciele ruchu spotkali się nawet z ówczesnym premierem Zhu Rongji i jego współpracownikami. I rząd przychylił się do ich żądań. Nie ma problemu. Co ciekawsze, w tych czasach był to ruch bardzo popularny, nie tylko wśród społeczeństwa, ale i partyjnych elit. Cieszył się nawet poparciem właśnie w kręgach władz. Podobno zajęcia odbywały się nawet w partyjnych budynkach, a czasami także w ambasadach. Według szacunków ruch ten liczył wówczas w Chinach 70 do 100 milionów obywateli. Do partii należał wówczas 50 do 60 milionów. Jednak na samym szczycie władzy zapanowała panika. Z liczb tych wynikało, że ruch jest popularniejszy i liczniejszy od partii. Szczególnie zagrożony poczuł się Jiang Zemin. W następnych miesiącach przewodniczący Jiang Zemin rozpoczął trwającą do dzisiaj międzynarodową nagonkę na ruch. Chińskie władze ścigają jego wyznawców po całym świecie. Przewodniczący stworzył nawet specjalny urząd zajmujący się prześladowaniem i eksterminacją wyznawców. Słynny urząd 610. Jego obsesja na punkcie Falun Gong była tak ogromna, że uświadamiał na ten temat Billa Clintona i wręczył mu o tym ruchu książkę, którą przyniósł specjalnie na spotkanie z prezydentem USA. Chińskie delegacje poruszały ten temat z Condoleezzą Rice, kiedy pełniła funkcje rządowe. Presja władz chińskich sięga lokalnych amerykańsko-chińskich eventów i współpracy różnych małych, lokalnych spotkań, gdzie też jest presja, żeby nie uczestniczyli w nich wyznawcy Falun Gong. I to właśnie prześladowana ta grupa Falun Gong zwróciła uwagę świata na chiński przemysł handlu organami, ponieważ stali się oni jego głównymi ofiarami. I tak w marcu 2006 chińska pielęgniarka zwróciła się do zagranicznych instytucji z informacją, że jej mąż chirurg usunął rogówki 2000 wyznawców Falun Gong, którzy mieli umrzeć w trakcie operacji. Pojawiały się kolejne oskarżenia. Wielokrotnie przemawiała ona potem na wiecach poświęconych temu zagadnieniu w USA. Niedługo po zainicjowaniu przez Jiang Zemina operacji, niedługo po tym, kiedy on rozpoczął tę operację prześladowania Falun Gong w Chinach, nastąpił ogromny wzrost klinik zajmujących się przeszczepami o kilkaset procent. Przygotowując się do audycji, sprawdzałem między innymi jedną z rozmów w think tanku Hudson Institute. I tam rozmawiało kilka osób i mówili, że jest niepokojący trend zbierania danych genetycznych i zamykania w obozach ujgurskich nawet dzieci już w wieku kilkunastu lat. Zresztą o tym będzie za chwilę. Nie mam ambicji omawiać całego tego rozległego tematu dokładnie. Chcę go jedynie zaznaczyć i podać kilka argumentów. Szczególnie dla tych słuchaczy, którzy jak ja do niedawna uważają, że to jest teoria spiskowa, że to są urojenia, że to jest niemożliwe. Podam jeszcze kilka faktów, które myślę to uwiarygodnią. W 2008 roku rząd Izraela wydał swoim obywatelom zakaz wyjazdu do Chin na przeszczepy właśnie z powyższych powodów. Stało się tak, kiedy pacjent poinformował swojego lekarza, że jedzie za 2 tygodnie na operację, bo serce już czeka. Chirurg powiedział, że to jest niemożliwe. Jednak pacjent pojechał, wrócił z nowym sercem. I właśnie ten chirurg zaczął dochodzić sprawy i doprowadził w końcu do zmiany prawa w Izraelu. Kolejny punkt. Istnieją zeznania mnóstwa osób o słynnym wydzielonym pasie autostrady z lotniska w Kaszgar, który prowadzi prosto ze szpitala na lotnisko. O tym będzie za chwilę. Także w Xinjiangu w ostatnich latach okres czekania na przeszczep jeszcze bardziej się skrócił, a ilość operacji na przykład wątroby wzrosła o kilkadziesiąt procent. I teraz tak, jeśli chodzi o oficjalne instytucje. W grudniu 2013 roku stanowisko w tej sprawie zajął Europejski Parlament. W czerwcu 2016 roku zajmował się tym zagadnieniem Komitet Kongresu Stanów Zjednoczonych. I tak w ramach tych rozmów przesłuchano na przykład doktora Damon Noto, który przytaczał dane z chińskiego Ministerstwa Zdrowia, zgodnie z którymi ilość centrów transplantacji wzrosła w roku 1999 ze 150 do ponad 600 na początku lat 2000, właśnie wtedy, kiedy rozpoczęto prześladowanie Falun Gong. A ilość przeszczepów od kilkuset w 1999 do ponad 10 tysięcy w 2008. Natomiast chińska gazeta News Daily informowała, że w 2006 było to w skali kraju już ponad 20 tysięcy przeszczepów. Kolejny punkt. Chińskie szpitale oferują organy w ciągu kilku tygodni, nie zaś kilku lat, jak na Zachodzie. Cena transplantacji, centra tych transplantacji w niektórych szpitalach to są jedyne dochodowe placówki, na przykład w mniejszych szpitalach. I podobno kształtują się według danych właśnie ze stron szpitali w ten sposób, że cena za rogówkę to 30 tysięcy dolarów, za nerkę 60, za serce 150. Zgodnie z danymi Chińskiego Czerwonego Krzyża, z 2011 roku w całym kraju jako dawcy zarejestrowało się osób 37, nie 37 tysięcy, ale 37 osób. I teraz sprawdziłem sobie dane w Polsce. W Polsce w 2019 roku było to 13 osób na milion. I kilka danych tutaj o przeszczepach w Polsce dla porównania. Przeszczepiono prawie 50 nerek od żywych dawców w zeszłym roku. Rekordziści w 2020 roku musieli na przeszczep czekać i 12 lat. W 2020 przeszczep narządu oczekiwało prawie 1800 osób, z czego ponad 1000 na nerkę. Średni okres oczekiwania nerka 430 dni, serca 603, a w latach 2016-20 przeszczepiono 352 narządy od dawców żywych. I ostatnia jeszcze instytucja, która się tym zajmowała, to w październiku 2018 roku brytyjski parlament ustanowił trybunał do spraw zbadania handlu organami w Chinach. W jego skład wchodzili uznani sędziowie, lekarze. No i tutaj właśnie pokazano ten film z lotniska w Kaszgar, gdzie właśnie było znakowanie na ziemi i po chińsku, po ujgursku napis Special Passenger and Organ Transportation Expressway, czyli właśnie specjalnie przeznaczony do transportu organów, bo jest to na tyle poważna rzecz, że miało swój własny wydzielony pas. Same chińskie władze zresztą oświadczyły ponad dekadę temu, że do stycznia 2015 roku zaprzestaną tego procederów, ale wtedy była akurat mowa o pobieraniu od nieżywych więźniów, nikt nie mówił o żywych. Także oni sami wtedy mówili, że owszem, jest taki proceder w Chinach. Na zakończenie dodam, że na całym świecie praktykujący Falun Gong medytują w miejscach odwiedzanych przez chińskich turystów, gdzie zawsze jest wystawa dokumentująca ich prześladowania. W Tajpej było tak od zawsze, odkąd tu byli chińscy turyści. Jest to standard w takich miejscach, że wyznawcy Falun Gong chcą tę sprawę wyjaśnić i przybliżyć odwiedzającym świat Chińczykom. Na zakończenie dodam, że pragnę to podkreślić, jest to jedynie naszkicowanie całej historii, która trwa od 2,5 dekad. I tak naprawdę zapraszam każdego do sprawdzenia tego samemu. Źródeł jest ogromna masa. Także naprawdę jest to wszystko sprawdzalne, wystarczy chwilkę poszukać. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.
Studio Taipei. Taipei.